Cześć. Słuchacie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patarchitekci.io. Numerek sobie ogarniecie, będzie w opisie. I co, Łukaszu, mamy... Numerki się zbliżają, bo o nich trochę nie mówimy, więc... Ale zbliża się taki dość pierwszy, trzynumerkowy numerek, że tak powiem. Więc będzie meetup.
Tak. Z okazji, tak jak było i 50. odcinka, to teraz będziemy świętować, celebrować, czy jak to określicie, setny odcinek. I słuchajcie, zapraszamy Was 10 stycznia, godzina 18 do Warszawy. Linki już znajdziecie pewnie gdzieś w opisie, jak i na stronie, Face'ach, LinkedIn'ach, mailingu, jeżeli jesteście zapisani. I co? Zrobimy 3 sesje, są pewne pomysły. Szymon chyba wstępnie o IDP będziesz mówił. Prawdopodobnie.
Tak, procesy, technologie, dokładnie.
Tak, ja mam za to takie szczere, patarchitektoniczne spojrzenie na LLM-y, w jaki sposób to będzie wyglądać i wspólnie z wami, być może w formule AMA, być może tak jak odcinek 50, trochę short AMA, nagramy wspólnie setny odcinek tam na żywo, który potem już pójdzie i będziecie mogli poznać go wcześniej, jeżeli będziecie na miejscu.
Tak, ale to nie wszystko, bo... Stwierdziliśmy, że trochę się wymądrzamy w tych podcastach i też w życiu odnośnie kilku tematów. Więc stwierdziliśmy, że skoro się wymądrzamy i dostaliśmy sygnały, że fajnie byłoby, że się nie tylko się wymądrzać, ale też ułożyć tą wiedzę trochę, będzie ustrukturyzować, więc odpalamy szkolenia krótkie. Ja poprowadzę szkolenie odnośnie modelowania danych nie tylko w SQL-u. Generalnie szkolenie po prostu będzie o modelowaniu danych, też jak ktoś umie modelować dane, to się przekłada generalnie na różne bazy, czy NoSQL-owe, czy SQL-owe, obojętne tak naprawdę.
Raczej pokazanie, jak zamodelować to w storze do trzymania ich.
Tak, dokładnie. Różne podejścia i to, że na odkrycie piąta postać normalna nie jest czymś wybitnym i praktycznie jak podejść, żeby te dane się skalowały przede wszystkim i żeby były też jakieś rozumne. 21 lutego. Zapraszam.
Tak, a dzień potem, 22 lutego przyszłego roku, bo to już będzie 2024, Kubernetes the Hard Way. Się śmieję, że jest to troszeczkę kultowe szkolenie, żeby pokazać, dlaczego nie warto używać Kubernetesa, czyli pokazanie, jak postawić i jak działa Kubernetes od bebechu w stronę binarek i całej infry, żeby go naprawdę zrozumieć, co tam siedzi i zrozumieć, dlaczego tak często wypowiadam się, że jest to CEP.
O, trochę jest.
I co ważne, mocno praktyczne. U ciebie z tego, co kojarzę, jest, Szymonie, dużo ćwiczeń takich praktycznych i grupowych.
No, slajdów nie będzie, to ogólnie rzecz biorąc.
Tak, a u mnie dostajecie takie ciekawe repozytorium githubowe, które przechodzimy wspólnie i sami stawiacie na środowisku, którym dostaniecie cały klaster. Więc zapraszamy, linki też w opisie. I jest to na żywo szkolenie, bo tego nie dodaliśmy, mogło nie wynikać, że coś nagrywamy. Nie, to szkolenie takie całodniowe na żywo, zdalnie.
Tak, z pełną interakcją. Dobrze, to o czym dzisiaj?
Dzisiaj ostatnia konferencja w tym roku, czyli AWS Reinvent. I dobra, to Szymon, jakie pierwsze przemyślenie, jeżeli popatrzysz na całość? I zostawmy GenAI-a.
Tak, czy dla mnie ciekawy właściwie miks, bo... Wydawało mi się przed konferencją, że AWS pójdzie w opcję wcale nie jesteśmy tak w plecy, jak pozostali konkurenci, jeżeli chodzi o AI de facto, a nie było aż tyle o AI, może dlatego, że to, co było o AI, nie było jakieś takie zbyt rewolucyjne i trochę tak średnio to wyglądało. Było dużo rzeczy aplikacyjnych, było dużo rzeczy przygotowujących pod AI de facto, ale samego AI nie było aż tak dużo. Było dużo o skalowaniu, było o tych aplikacjach. Całkiem powiedziałbym, że to ciekawie wygląda tak naprawdę.
Dobra, to wiesz co, tak, z mojej perspektywy pierwsze przemyślenie, dwa keynote'y, które warto byłoby obejrzeć, to są prawie 2 godziny. Jeżeli główny keynote i Wernera Vogelsa obejrzymy, to są prawie 4 godziny keynote'ów. I to taka moja w tym i styl jest podobnie beznadziejny jak Microsoftu, podobnie beznadziejny jak GitHuba, podobnie beznadziejny jak Google'a.
Tak, to są te korporacje, które są zorientowane na biznes, a chcą robić keynote'y jak Steve Jobs. To nie kleje się trochę za bardzo.
Aczkolwiek z tegorocznych prawdopodobnie jakościowo najlepsze, jeżeli chodzi o taki przegląd sceniczny. Więc to jest jedna rzecz. Tak jak mówiłeś, tego GenAI jest sporo i niesporo, bo jak popatrzymy na newsy, to go nie ma sporo. Jeżeli popatrzymy, tak wiesz, na to, o czym, bo ja zawsze tak mówię, patrzę na ten główny przekaz, to tam jest sporo, że pokazanie, że jesteśmy na tym samym wózku co reszta.
Czy generalnie nie są?
Nie są. I dla mnie taka jedna duża myśl z całości tej układanki, że wygranym całości jest Nvidia. Całej tegorocznej układanki największym wygranym aktualnie na kasie jest Nvidia.
Czy Nvidia jest wygranym od jakichś mniej więcej już kilku lat, bo wcześniej były kryptowaluty, też była wygrana de facto Nvidia.
Tak, ale teraz zobacz, to jest na potęgę już pchane. Jak sobie popatrzysz sprzęt.
Ostatnio Nvidia ogłosiła, że nie są firmą od chipów, tylko są firmą od AI de facto.
Która robi chipy. I wiesz co, i teraz popatrząc się na całość układanki, pewnie to też masz dokładnie wybrane, patrząc już się na rzeczy technologiczne, które są takich głównych rzeczy, kasa jest w hardwareze i dostępie do tego capacity computingowego pod AI aktualnie.
Tak, to jest konferencja, gdzie AWS pokazuje bardziej, że my możemy przyjąć na twarz duże ilości danych i to widać w kompiucie, widać to w bazach danych, widać to w storage'u, widać to w bardzo wielu rzeczach, że oni są gotowi te dane przyjąć, ale nie do końca jest co z tymi danymi robić tak naprawdę.
Tak, i teraz wiesz co, zabawa pokazuje, że oni również ogłosili nowe chipy. Pewnie masz to wybrane i chipy tak. Pod AI-a i pod serwowanie.
Ale ja mi się nie dziwię, bo to, że mówimy, że okej, Nvidia wygrała, to w ogóle bez dwóch zdań, ale to jest tak silne uzależnienie się wszystkich właśnie dostawców chmurowych i nawet nie tylko od Nvidia, że każdy z nich zauważy ogromne ryzyko. Po pierwsze ryzyko biznesowe, po drugie te chipy żrą prądu, ile tylko mogą de facto, więc to po prostu będzie na granicy opłacalności. Dlatego też.
Szanuję też nazwę. Trainium tego chipa.
I tam jeszcze jest drugi Graviton.
Tak, ale to jest już ich seria, która była wcześniej, więc to jest po prostu kolejna generacja. I tak jak każdy dostawca idzie i oni z tym ARMem w sumie tam patrząc się na rynek, to troszkę zwojowali u siebie. Bo ludzie poważnie traktują te instancje. Tam, gdzie piszą nowy software.
Czy one też w ogóle są faktycznie ciekawie by wypchnęli, bo oni... AWS wypnął te instancje jako takie masywne instancje na prawie dużych obliczeń, nie jako takie, taką tam popelinkę, gdzie możesz sobie aplikację zahostować, tylko faktycznie jako instancję dla liczb. Graviton ma 96 Neoverse V-core'ów de facto, 2 MB cache'u per core, czyli
per
tego
core,
jest,
to jest, w ogóle.
Jest sporawo, tak? 12 kanałów DDR5. To są konkretne maszyny de facto.
Raczej konkretne i to, co tam było, taki fajny slajd, że szykują się, że mają świetny chip do trenowania deep learningowego, w szczególności LLM-ów. To był pierwszy taka rzecz, która była rzucana na grafice. I druga, że mają świetne miejsce do serwowania modeli. I ten Graviton przy dużej skali tak wygląda nieźle.
Wygląda nieźle, żeby dla kontekstu. Ogłosili też nowe instancje U7i, które mają 896 V-core'ów. I od 16 do 32 terabajtów pamięci.
Tak. Jeżeli umiesz pisać rozproszenie ładnie, możesz zapakować na tą maszynę. Nic więcej nie potrzebujesz.
Tak, znaczy jedna rzecz pokazuje tutaj dla mnie dość mocno, patrząc na inne konferencje dostawców chmurowych. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, taką faktyczne instancje, wirtuale i tego typu rzeczy, to faktycznie AWS jest super dojrzały. To w ogóle przebija innych.
Czy wiesz co, ale to jest tak, jak ja sobie patrzę na te ogłoszenia i to jest taki mój zarzut, którego... Dlaczego ja osobiście nie preferuję AWS-a? Jakbym miał wybierać projekt, wolę Azure albo Google'a. To jest taka bardzo osobista rzecz. Mimo, że wywodzę się z infry, to AWS jest za bardzo przywiązany do myślenia infrą, jak sobie teraz popatrzymy.
Oni powoli tego dochodzą, ale ja się z tym zgodzę. Młotkiem w AWS-ie jest wirtualka. Potrzebujesz czegokolwiek, robisz wirtualkę.
Są Lambdy i Fargate'y, ale kończysz gdzieś wokół EC2 w jakiejś formie. Albo tak jak te RDS-y są zorientowane na tą EC2.
Widać, że oni od paru lat próbują od tego odejść po prostu, ale moja teoria jest taka, że ludzie po prostu nie są w stanie znaleźć tych nowych usług, bo nazewnictwo w AWS-ie dalej jest tak do dupy, jak było w do dupy.
I wiesz co, ja chciałbym przeskoczyć do keynote'a Vogelsa z dwóch powodów. Jeden jest właśnie na temat tych VM-ek. Drugi, że jest on wartościowy też dla ludzi, którzy nie siedzą w AWS-ie. I w ogóle o czym mówił, jedna rzecz, która mnie przeraża, bo z jednej strony w RDS-ie, czyli usłudze do relacyjnych baz danych, został ogłoszony support dla DB2 IBM-owskiej, czyli typowy lift and shift.
To znaczy, że idą po taki stary enterprise. typu banki.
Ale słuchaj, to tak jak teraz próbują reanimować WCF-a, żeby to przenosić.
Ale mi się wydaje, że będzie rynek na OpenWCF-a. Są firmy, które z tego nigdy z niego nie zajdą de facto.
Raczej tak, więc przy okazji DB2 tam pada też trochę inne stwierdzenie całej tej migracji. Jest określenie, że w angielskim jednym z najgorszych zwrotów jest, bo ciągle robiliśmy w ten sam sposób. We have always done in this way. I teraz z jednej strony jest takie narzucenie, że powinniśmy się rozwijać, robić to coraz lepiej. Z drugiej strony robimy po prostu shift to cloud, żeby być w cloudzie, bo nadal są takie podejścia. I na tym AWS zarabia, promując, że przenieśmy gówno.
A czy pamiętaj o tym, to jest lift and shift to jest najłatwiejszy sposób, żeby zyskać klienta, bo to wygrana właściwie dla menadżera, który prowadzi projekt, no bo co, no bo udało się w ciągu 2 miesięcy może głosić, że są w chmurze AWS-owej i tak dalej, i tak dalej.
I RDS pokazuje, że jak mamy RDS-a w IEC-2, to jesteśmy natywni dla cloudu.
Ja ich w pełni rozumiem. To jest sposób, jak zaatakować takie stare, stare korporacje, typu właśnie banki de facto, bo tam jest dużo DB2-ki.
Tak, i Werner jeszcze jedną rzecz promował, czyli podejście, żeby być oszczędnym. I tam też to zalinkuje sobie The Fragile Architect. Jest takich 7 praw, ale co jest fajne w przypadku AWS-a, że jest ktoś, czyli CTO AWS-a, który mówi o oszczędności i ją promuje.
Wiesz co, patrząc na wyniki ekonomiczne i tak dalej, no to patrz, nawet spójrzmy na start tego roku. Co było bardzo mocno na świeczniku? Były całe FinOpsy, czyli jak oszczędzać, jak patrzeć, jak monitorować. Pojawiło się masę usług od tego, bo ogólnie rzecz biorąc, wyniki ekonomiczne są bardzo niepewne, co w ogóle będzie się działo. Więc opcja będzie taka, wszyscy teraz rzucają się na LLM-y, wodują w to masę kasy, ale za pół roku, 3 miesiące ktoś powie, ej, ale skąd te wydatki, czemu to się dzieje?
Wiesz co, Szymon, tylko jedna rzecz pozwolę ci tak się wtrącić. To jest dla mnie plus AWS-a jako vendora. Jest to jedyny vendor z tych dużych, który realnie pracownicy pomagają oszczędzać. Bo podchodzili zawsze do tego, że jeżeli pomogą oszczędzić, to klient wrzuci następny projekt i następny będzie pączkował. Jeżeli pomożemy mu ściąć rachunek, to będzie pączkował dalej.
Dla mnie jest jedna oczywista. Nie robią tego z dobroci własnego serca.
Nie, nie robią.
To też właśnie, więc to jest zawsze... Ale jedna rzecz, którą właśnie poruszyłeś dane, jeżeli chodzi o przechowywanie danych, mi co innego w ogóle zaciekawiło bardzo mocno. Nowa usługa, która i dla mnie jest trochę taka... Bardzo mam do niej takie niejasne uczucia de facto. Aurora Limitless Database. O co tam chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie usługa na bazie Aurora, która co umie? Umie się automatycznie skalować, automatycznie tworzyć szardy horyzontalnie. Szardy też zapisowe, nie tylko czytowe. I jak oni to ciekawie zrobili? Mianowicie na poziomie bazy danych określamy, które tabele mają być szardowane, a które tabele są replikowane dla każdej instancji bazy danych. I ja mam do tego bardzo zamieszane uczucia, bo pomysł jako taki...
Jest super.
Jest super. Ale pomysł jako taki jest przerażający, bo de facto prowadzi do tego, że teraz wyobraź sobie, że tworząc bazę tak naprawdę, albo tworząc kolumny, tworząc tabele, określasz generalnie, czy są szardowane, czy są replikowane wszędzie. I teraz punkt widzenia tego dewelopera, który pisze kod aplikacyjny, on z reguły nie ma pojęcia, jak to działa tak naprawdę. Więc jestem bardzo ciekawy wrażeń przy jakimś większym, bo to jest po duże systemy, nie oszukujmy się, nie? Jak to będzie wykorzystywane i jak to będzie się realnie sprawdzało. Bo nazwa jest fenomenalna i jak w jednym zdaniu to jest fenomenalne, w szczegółach to pali się dużo żółtych lampeczek, że to nie jest takie automatyczne, automagiczne, jak nazwa mogłaby wskazywać. Ale usługa niemniej ciekawa.
Brzmi ciekawie, ale strasznie. Tak jak mówię, mam swoje wrażenia, kiedy... Nie wiem, w 2017, chyba 16-17, coś takiego musiałem się przy okazji właśnie nauczyć właśnie całość różnicy pod hurtownię danych, replikacja shardingów, innych tych zabaw. Gdzie hurtownia jest prostszym scenariuszem?
Jest dużo prostszym.
Ludzie od daty, wybaczcie, ale hurtownia po zaprojektowaniu modelu jest dużo prostszym scenariuszem.
Mamy głównie odczyty.
Tak, bo mamy odczyty. Na czas ETL-a można zwiększyć moc w cloudzie. To jest to, tak to można określić. Więc nie wierzę w takiego AI-a. Jak jesteśmy przy danych, no to co? Dokument DB, OpenSearch dostały wektory, A jakże inaczej z nazwy, to są te inwestycje, o których trzeba było zrobić.
To się musiało pojawić łatwy sposób na dodanie, zwiększenie, obhypowanie usługi, która DynamoDB jest takim jednym z podstawowych usług AWS-a tak naprawdę. To było, zawsze jest i to jest...
Słuchaj, tylko przez długi czas robiła taka fajna patola, jak zrobić wszystko w DynamoDB na jednej tabeli.
O czym w ogóle mówiliśmy parę dni temu, dokładnie tak.
Chyba tak było. I słuchaj, z rzeczy, które są ciekawe też, jak jesteśmy w tematyce danych, to również Zero ETL do Redshifta i OpenSearcha.
Tak, właśnie też zauważyłem, że się pojawiły.
Też się to rzuciło i słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy, czyli Postgresy, Dynamo, RDS, Aurorę możemy zapakować do Amazon Redshifta za pomocą Zero ETL-a. To jest jedna rzecz. Druga też ciekawa to DynamoDB ma też integrację Zero ETL-ową pod wektory głównie w OpenSearchu. Co też jest ciekawym scenariuszem z perspektywy takiej typowo aplikacyjnej, bo to trochę pokazuje, Szymon, scenariusz, gdzie Cosmos DB można automatycznie zindeksować teraz Azure AI Searchem, jak się teraz ta usługa nazywa, czyli wcześniej Cognitive Searchem.
Jeszcze kolejny element to jest to, że jeszcze zwiększona została wydajność kolejek. No bo jak mamy dane, to mówimy też kolejki też za chwilę będą wchodziły. 70 tysięcy transakcji na sekundę. I DDTR-ki ładne wsparcie. Ale powiem ci, że mnie co innego w ogóle ucieszyło. Takie dwie rzeczy, które mnie naprawdę ucieszyły. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o monitoring i bezpieczeństwo, to jest prowadzenie wsparcie dla zapytań do logów, metryk i tak dalej, wykorzystując język naturalny. To mnie bardzo ucieszyło. Wydaje mi się, że to jest genialny absolutnie pomysł, bo o ile lubię ferendy i zapytania odnośnie różnych narzędzi, to nauczenie się ich jest tak dziwną krzywą nauki. Jest to upierdliwe. Cokolwiek ułatwimy w tym obszarze, to będzie totalny, ogromny zysk de facto dla aplikacji i dla deweloperów. Więc to jest w ogóle super pomysł dla mnie.
Wiesz co, ja tutaj jak rzuciłeś logi i inne rzeczy, to dwa takie announcementy, które mi się rzuciły. Po pierwsze, nie sprawdzałem tutaj całości, ale CloudWatch Application Signals, czyli właśnie AWS dorabia się APM-a. Application Performance Monitoringu, patrząc się na możliwości natywnego, czyli będzie odpowiedź u innych dostawców, bo tego brakowało. Nie było APM-a wcześniej.
I będzie, zaczynając z grubej rury, z dużą obiecanką, że automatycznie mogą korelować telemetrie, logi, trace'y, metryki i w ogóle wszystko.
Syntetyczny monitoring, więc jest tego sporo. Tylko wiesz, z drugiej strony, uczestniczą w Open Telemetry, to już nie będzie takie straszne.
Tak, tylko właśnie, czy zrobienie tego na OpenTelemetry jest proste. Pytanie, czy właśnie pójdą, bo dla mnie to jest osobista przewaga Application Insights z Azure'a. To jest to, że ten stary model, bo ten nie na OpenTelemetry, dużo potężniejszy, włączasz i działa wszystko automatycznie. I faktycznie działa automatycznie.
Jestem ciekaw tej autoinstrumentacji, co zrobią pewnie Java na początku, zobaczymy co dalej, bo nie zaglądałem się. I przy tej rzeczy oni jeszcze dodali coś takiego jak My Applications, czyli de facto, że można sobie wyspecyfikować taki wspólny cały dashboard, który będzie zbierał nam informacje o kosztach, statusie zasobów, informacjach z CloudWatcha, z Security Hub'a, będzie zbierał w jednym miejscu. I to powiem, wiesz co, taki dashboard dla aplikacji, zastanawiam się, po co to? Ale patrząc się, to jest w ogóle ciekawa rzecz, że możesz zespołowi wystawić... Jeżeli ktoś jest mocno AWS-owy, zamiast w jednym miejscu dosłownie wszystkie najważniejsze rzeczy, zamiast bawić się w dashboardzie w grafanie i zrobić to tak z pudełka.
Dla mnie powiem tak, cały rynek zdecydował, że używamy grafany. Nie do końca widzę sens, żeby iść w coś swojego. Podoba mi się podejście MS-u, że stwierdzili, że okej, to my będziemy po prostu robić manage grafany. I to jest fajne podejście po prostu, bo odchodzi nam koszt utrzymania tego, w sensie taki mentalny. Współpracują z firmą, która jest liderem rynkowym, robią to dobrze, jeszcze wspomagają rozwój open source'owego, mimo wszystko produktu, który możemy też zahostować. I jakoś nie kupuję tego podejścia, takiego customowych teraz ekranów, dashboardów. Grafana istnieje tyle lat na rynku i jest ewidentnym liderem pod każdym względem.
Jestem ciekaw, jakie są data source'y, bo tego nigdy nie sprawdzałem, jakie są...
Właśnie tego będzie mniej.
Wiesz co, właśnie się zastanawiam. Ale wiesz co, data source'ów AWS-owych mają trochę do Grafany, więc jest...
Okej. Czy to jest ich przewaga rynkowa, ta usługa? Nie. Więc po cholerę to robią.
Znaczy, czy wiesz co? Sądzę, że to jest pokazanie, że mamy wszystko. Na zasadzie pamiętaj, że są głupie pytania enterprise'ów, nawet tam w referencji jest głupie pytanie, że chcemy mieć wszystko w jednej szklance.
Oczywiście tak, masz rację. Dlatego osobiście wolę podejście Azure'a, że wzięli Manage Grafany.
No, przy czym tak, w AWS-ie też dla obrony jest Manage Grafana.
A mnie na razie zaciekawiła też odnośnie, co mówimy odnośnie danych. Control Tower dorobił się 65 nowych controls, tak to możemy przetłumaczyć generalnie, które mają wspomagać limity ograniczenia, jeżeli chodzi o suwerenność danych, czyli limity, gdzie dane mogą być. Czyli znowu, AWS pochyla się w kierunku dajcie nam wasze dane i to samo, co też Azure zrobił, będzie to bezpieczne. Czyli ewidentnie mają chrapkę na dane takie bardziej wrażliwe, dane bardziej urzędowe, które po prostu nie mogą odpowiednich regionów opuszczać. Taki mała rzecz pokazuje bardzo mocno, w którym kierunku chcą iść.
Co ja jestem ciekaw dokładnie, czym są te kontrolki, bo to też się w to nie zagłębiałem. Czy to po prostu wyliczyli sobie per usługa, w którym może być data center, bo tak to brzmi troszeczkę.
To może być ciekawe. Ale druga rzecz, to mnie cieszyła. I też wydaje mi się strzał dziesiątkę, jeszcze to nie działo dobrze, bo widziałem, że ty też to masz. Q-Code Transformation, czyli automatyczne upgrade'y aplikacji do nowszych wersji. Na przykład z Java z 8 do 17, więc ogromny skok, jeżeli chodzi o wersjowanie. Teraz będą zasadzali się też na rzeczy dotnetowe i tak dalej, i tak dalej. Fenomenalny ruch. I teraz czemu?
Pomysł automatycznego reviewowania jest super.
I teraz czemu oni to robią? Pomyślałem, w sensie, po co AWS-owi zależy? Ano, dlatego, że jak oni mają utrzymać te wszystkie runtime stare, to ich to kosztuje. Oni wolą optymalizować najnowsze runtime, więc im zależy, żeby aplikacje były w jak najnowszej wersji tak naprawdę. Po prostu mniejszy koszt utrzymaniowy de facto. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich usług, gdzie zyskuje AWS i zyskuje klient wykorzystujący.
Tak, więc tutaj się zgodzę i tutaj dorzucę, jak jesteśmy w tematach deweloperskich, rozwijają bardzo mocno swojego Code Whisperers, czyli odpowiednik GitHub Copilota. O, to jest chyba najlepsze. I patrząc się, co mi zaskoczyła, piękna integracja z Visual Studio Code, to wiadomo, że będzie, ale również z pełnym wizualem, jako plugin do pełnego Visual Studio. Ten .NET, co by nie patrzeć, bardzo mocno tam się przebija.
Wiesz co, ja jestem po ponad 5-godzinnego podcastu z Karmakiem. Od Duma generalnie, więc to, że tam istnieje ten Visual Studio zwykły, wcale mnie absolutnie nie dziwi.
Więc tak, lecimy sobie, więc ta integracja, fajną rzecz, mocne wprowadzenie do Infrastructure as Code. I ja sobie rzuciłem i to jest pierdoła, bo w AWS-ie mamy ten natywny język deklaratywny template'owania, który nazywamy CloudFormation do Infrastructure as Code. I co jest ciekawego, to poszli bardzo fajnie w GitOpsa. Czyli, że możesz synchronizować sobie tak jak... To jest ciekawa układanka, bo możesz tak jak synchronizujesz sobie Fluxa czy Argo, żeby zdeployować zasoby z repozytorium, tak teraz możesz podłączyć swój account, żeby ściągał deployment z repozytorium i synkował.
O ile nie jestem fanem Fluxa ani Argo, to mi się podoba. Na tym poziomie synchronizacja naprawdę według mnie
jest ciekawą rzeczą. Fakt, że będzie wymagał od ciebie pewnie kombinowania, bo znając tą układankę i logikę, ale jest ciekawym konceptem.
Najmniejsza wartość jest to, że to robi sam AWS, a nie używamy kolejnego narzędzia, które by za tą synchronizację odpowiadało. Czyli mniej utrzymywania de facto. Mi to gra zdecydowanie. Co dalej? A rzeczy aplikacyjne, bo też widzę, że masz ogłoszenie odnośnie Lambdy, że nagle będzie 12 razy szybsza, co jest dużym bardzo ogłoszeniem i będzie skalowała się.
Będzie skalowała się 12 razy, tak, czyli poszli jeszcze lepszą skalowalność tego.
I tak, żeby to dać trochę liczb, co właśnie rozumiałem, przez to, że będzie skalowała się 12 razy szybciej, próbkowanie jest zwiększanie ilości 1000 instancji co 10 sekund, o ile
tak.
Jakoś tak. Tak, co 10 sekund de facto. Aż dobijemy do limitu konta albo limitu subskrypcji de facto.
Konta i regionu.
Tak, 1000 równoległych wykonań co 10 sekund próbkowanie. Całkiem fajne skalowanie, bym powiedział.
Tak jest to. Druga ciekawa rzecz to są całe zabawki z endpointami do Lambda, też się tam rozwija. Z takich ciekawych rzeczy to endpointy do step functions. To chyba też masz, Szymonie.
Tak, u siebie na liście. Integracji z Logic Appsów, tak naprawdę, żeby płynąć z Azurem.
I teraz patrząc się na to, jak kleimy, rozwiązania albo chcemy dostarczyć na szybko, to naprawdę spoko funkcjonalność, że możemy do tego flowu się odwołać wreszcie w różne miejsca flowu po prostu przez HTTPS-a.
Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jakie są te integracje. To są integracje do providerów płatności, tego typu rzeczy, tak. Co fajnie pokazuje, gdzie jest core business de facto AWS-a. To są różne, przeróżne startupy. To są różne instytucje, które są B2C tak naprawdę. No bo oni potrzebują. Czy Enterprise potrzebuje integracji z providerami płatności kart kredytowych?
Nie
za bardzo. Ale to fajnie pokazuje ten rozdźwięk, że Azure jest taki dużo bardziej korporacyjny, a AWS tam sobie te startupiki i tak dalej, których jest po prostu odgroma i na tym też ma dużo Enterprise'u, ale mimo wszystko to jest jego głównym graczem.
Dobra, to kolejna rzecz. To jest kurde ciekawe i z jednej strony przerażające, bo nie wiem, jak jest to możliwe, bo idzie się zabić. Założenie jest takie, żeby zrobić coś takiego jak console to code. Czyli co sobie wyklikasz na swoim akauncie w uproszczeniu, zostanie zautomatyzowane za pomocą GenAI-a i wyplute jako IaaS.
To ma jakiś tam sens. No, pytanie, czy to będzie templating, czy coś więcej.
Ludzie, którzy się znają na AWS-ie, potrafią się gubić w tej konsoli. Chyba nawet bardziej niż w azurowej, jeżeli popatrzymy, więc to jest ciekawa rzecz. Dobra. Spierdół jeszcze, zanim chyba przejdziemy do koru, którego jeszcze nie poruszyliśmy, jajowego, to AWS wypuścił swój kawałek grata, tajni klienta, czyli takiej malutkiego komputera z ARM-em, żeby łączyć się do swojej usługi Amazon Workspace i Upstream, czyli wirtualnych desktopów.
Czyli ten sam ruch, który mówiliśmy w poprzednim odcinku odnośnie tego, czy będziemy pracowali na terminalach de facto.
Tak, wiesz co, w świecie Microsoftowym tego sprzętu dużo istnieje, więc Microsoft pewnie nie zrobi Surface tajni klienta. No a w Google mamy te Chromebooki, które ciągle mają się dobrze w edukacji.
Tak, czy no Azure ma swoje po prostu terminale, które Dell klepie, takie, które są de facto terminalami i się integrują po prostu dobrze.
To jest fajna rzecz z provisioningiem, bo przy zamawianiu masz od razu klucz i przypięte do swojego accounta, więc provisioning tego jest pięknie tutaj przemyślany.
Dla pewnych organizacji na pewno będzie to super. Ponownie, to jest dla korporacji.
Tak, dobra. Co ci jeszcze zostało?
Wiesz co, zostały te wszystkie rzeczy AI-owe do omówienia tak naprawdę, ale tego już dużo nie ma tak naprawdę, bym powiedział. Nic już mną tak nie ruszyło za bardzo. A co jeszcze na rzecz? Storage. Zwiększyli prędkość storage'u i to, co mi się podoba, to jest właśnie S3 Express One, czyli storage, który jest po pierwsze pojedynczych milisekundach dostępu. Jest 50% tańszy, jeżeli chodzi o requesty, ale 7 razy bardziej kosztowny, jeżeli chodzi o storage. I co mnie zdziwiło, bo zakładałem, że cenik będzie dokładnie odwrotny de facto.
Tak.
No ale jest.
I największa wada, nie róbcie tego na produkcji, jak nie macie powodu, single AZ.
Tak, czyli availability zone, to w jednym miejscu. No, ale dlatego, że te dane po prostu muszą być w jednym miejscu, więc zapisywanie i tak dalej, to wszystko musi dziać się szybciej, jeżeli nie zrobimy go replikacji w pojedynczych milisekundach. No, fizyka na to na razie nie pozwala. Dobrze.
To z AI-a były takie dwie ważne rzeczy, które powiedzieliśmy, tylko wcześniej jedną powiedzieliśmy, trzeba powiedzieć wprost, czyli z jednej strony Amazon nastawia się na hostowanie różnych open source'owych i komercyjnych modeli i wystawianie tego as a service w ramach swojej usługi AWS Bedrock. I druga rzecz, Amazon Q.
Który tak trochę się nie pokazał na tej prezentacji do końca. Bardzo mieszane uczucia, nie jest, chyba nie wypaliło tak bardzo, jak AWS na to liczył, że będzie ładnie tak. I pięknie.
I teraz o co chodzi, żeby wam pokazać, ja też poczytałem sobie newsy i ludzie są w niektórych miejscach przestraszeni, czyli dostajemy sobie z jednej strony asystenta do budowy co-pilota, nazwijmy to asystenta, czyli narzędzie do budowy co-pilota dla ciebie. Z drugiej strony co-pilot dla AWS-a, żebyś nie klikał, tylko wpisał, że chcesz coś zrobić. I ludzie już się zastanawiają, jak tam prompt injection. To już jest teraz, była duża dyskusja, czy będzie można obejść IAM-a, czy nie. W zależności, jak to będzie zrobione. I potem, co jest de facto Microsoft ma swojego Power BI-a, czyli dashboardy do Business Intelligence i tutaj, tak jak zresztą MS to robi, czyli nakładka na QuickSight'a właśnie, czyli prosty Business Intelligence od AWS-a, czyli wygeneruj mi z takie i takie dane i na podstawie tego, co mamy podłączone, powinien zbudować nam insight i inne rzeczy.
Co jest genialne, używanie AI-a, żeby pozwolić na wykorzystywanie naturalnego języka do zapytań odnośnie logów, telemetrii, danych itd.
Czy danych biznesowych. Jeżeli masz dobrze zrobione metryki biznesowe, i to jest bardzo ważne, jeżeli masz dobrze zrobione metryki biznesowe, to wpuszczenie zwykłego użytkownika jest super. Ale pod warunkiem, że te miary tam w środku są realnie zdefiniowane na naszych hurtowniach.
Ale z reguły te dane biznesowe to jest jedyny wielki pierdolnik, to są dane z wielu lat, wielu systemów i tak dalej, więc tam taki AI to jest fajna rzecz. To, co mnie martwi, to jest to, na ile te kwerendy będą dobre, na ile faktycznie będziemy widzieli, że to zaliśmy to, co się pytaliśmy.
Dlatego na dobrze zadbaną hurtownię można coś z czymś takim wpuścić człowieka.
Znaczy, według mnie to jest taka opcja, że za chwilę dojdziemy do tego, że one nie będą zwracały danych, tylko będziemy mogli raczyć po prostu opcję pokaż mi kwerendę. Nie? I będziemy tak to weryfikowali do danych krytycznych.
Takiego... Ty będziesz weryfikował, ale zobacz, że chcesz posadzić od tego, te narzędzia są nie dla IT, tylko dla biznesu.
Który potem, doskonale wiem, jak biznesowi da się narzędzia, to potem zaczynamy porać raporty, nie pytajemy się IT i nagle mamy system, który jest na produkcji, który jest w ogóle niezabezpieczony. Takie przypadki też już były nieraz.
Lećmy sobie jeszcze dwie rzeczy i dwie ostatnie rzeczy, które wspina. Jest tam centralka telefoniczna Amazon Connect, więc wpina się w budowę sobie call center, service desku na wsparcie. I druga usługa, która jest ciekawa, to mamy AWS Supply Chain. Nie mylić z atakami, tylko z faktycznym zarządzaniem dostawą, bo jest to robione jako taki know-how, udostępniają produkt w ramach AWS-u. I tam również zostanie władowany do między innymi właśnie eksploracji jakichś przypadków what if, innych takich rzeczy.
Czy mi się to podoba, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy oni adresują problem w ogóle całego tego łańcucha zależności dostaw, jakie mamy. I to jest cholernie trudny problem tak naprawdę, jak się na to spojrzymy.
Dlatego ten Q nie jest wow, ale w kontekście tej usługi Connect i Supply Chain dla klientów, którzy z tego korzystają, to może być wow.
Tak, to jest takie, to nie zmieni życia, ale to jest takie, okej, spora odpowiedzialność, spore ryzyko korporacyjne, które mamy, nagle odpada po prostu. I to może być ten element, którego normalnie nie patrzymy, tworząc aplikacje i tak dalej, ale jak patrzymy na zakupy, decydowanie się na chmurę, to może być ten element, który mówi, że okej, bierzemy to, bo to ma ten feature de facto. No nie? I tak, to jest bardzo fajna opcja.
Dobra, masz jeszcze coś z newsów?
Tyle.
Dobra, to taka myśl kończąca, jeszcze Wernerem na temat LLM-ów i GenAI-a, to, że LLM-y nie są srebrną kulą AI-a.
A co miał powiedzieć, jeżeli nie mają swojego dużego LLM-a? Sorry. Nie, to jest to samo, co powiedział Balmer, który wyśmiał pierwszego iPhone'a. Nie może powiedzieć nic innego.
Wiesz co, dokładnie, aczkolwiek jedno takie po całości przemyślenie, właśnie LLM w niektórych przypadkach może, jak dobrze go użyjesz, może być tą srebrną kulą, jeżeli chodzi o początek wejścia, bo i w przypadku NLP teraz budowanie customowych modeli, no sorry, prawdopodobnie traci rację bytu, cały natural language processing, ale pracy na liczbach nam nie zastąpi.
To jest trochę tak samo, jak jest z iPhone'em. Ten pierwszy iPhone był fajny, był mocno krojony. Wydaje mi się, że czekałem na ciekawe iteracje i ciekawe kilka lat rozwoju tego całego rynku. Czy są srebrnym pociskiem? Nie są, ale są bardzo bliskie. Na pewno się błyszczy ten pocisk z LLM-u de facto na chwilę obecną.
No dobra, i tym kończymy.
Dobra, na razie.
Na razie.